W jaki ETF na akcje zainwestować? To pytanie przewija się wśród pytań zadanych mi przez czytelników i słuchaczy mojego podcastu niezwykle często. Czy powinien być to S&P 500, czyli same Stany Zjednoczone, czy powinno być to MSCI World, czy też MSCI ASWI, czyli albo rynki rozwinięte, albo cały świat. Tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć na pytanie, który indeks akcji jest najlepszy, więc w dzisiejszym podcaście sprawdzę, w jaki ETF na akcje zainwestować, biorąc pod uwagę zarówno przeszłe stopy zwrotu, zmienność, jak i obecny skład i uwarunkowania każdego z indeksów. I od razu ostrzegam, że nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na to pytanie dla każdego, dlatego rozbierzemy te indeksy na czynniki pierwsze, żeby przypomnieć sobie na początku, czym one są, później sprawdzimy ich historyczne wyniki. To może być dla Was ciekawe, bo pewnie część z Was nie zna takich głębokich, dalekich, jeżeli chodzi o historię wyników tych indeksów i tym samym zobaczymy, czy da się jakoś uprościć podejmowanie tej niezwykle trudnej decyzji. Najpopularniejsze indeksy ETF akcyjne to są oczywiście indeksy na cały świat, czyli obecnie ich 64% stanowi USA, czyli na przykład MSCI ASWI, czyli All Country World Index, lub też FTSE All World. Na tym drugim opierają się często fundusze ETF Vanguarda. Drugie najpopularniejsze to indeksy na rynki rozwinięte, czyli obecnie 71% stanowi USA. To są na przykład MSCI World, ta nazwa jest trochę myląca, ale to są tylko rynki rozwinięte, lub FTSE Developed World, czyli pisze się FTSE Developed World, FTSE. Trzeci, to jest chyba najpopularniejszy, to indeksy na spółki notowane w USA. 100% stanowi tu oczywiście Ameryka, na przykład S&P 500 lub MSCI USA. Oczywiście te indeksy to indeksy spółek notowanych w Ameryce, czyli nie zawsze są to spółki amerykańskie, ale największe spółki notowane na parkietach w Stanach Zjednoczonych. Geograficznie przedstawiać to tak, że samo USA, no wiecie gdzie leży, to nie będę tłumaczył. Później rynki rozwinięte to są USA plus Kanada, Australia i rozwinięta Europa, część rozwiniętej Azji, czyli na przykład też Japonia czy Singapur. Jeżeli chodzi o cały świat, to oczywiście nie jest to cały świat, bo większość Afryki nie wchodzi w indeks całego świata, tylko cały świat, ale tam gdzie jest giełda, czyli to co wymieniłem wcześniej plus część Ameryki Łacińskiej, na przykład Polska, Czechy, Chiny, Indie i tak dalej, i tak dalej. Także niektóre kraje świata. Jeżeli chodzi o dokładny skład ETF-ów na światowe akcje, to warto zrozumieć, że mamy do wyboru różne fundusze. W Europie możemy wybrać właśnie ten na cały świat, czyli na przykład MSCI ASWI, gdzie prym wiodą USA, później mamy Japonię, Wielką Brytanię, Francję, Kanadę, Chiny, Szwajcarię, Niemcy, Indie, Australia, Tajwan, Koreę Południową, Holandię, to tak w kolejności. Jeżeli dysponujemy kontem do inwestowania w ETF-y amerykańskie, możemy też kupić MSCI ASWI bez USA, czyli ex-US. No i w takim indeksie oczywiście proporcjonalnie więcej jest Japonii, później Wielkiej Brytanii, później Francji itd., itd. Alternatywą jest MSCI World, czyli tylko rynki rozwinięte i tu oczywiście nie znajdziemy Chin, nie znajdziemy Indii, nie znajdziemy Korei Południowej, oczywiście w zależności od indeksu, bo w MSCI jej nie ma, a w FTSE ona jest w rozwiniętych. No i też możemy oczywiście wybrać indeks MSCI World minus USA, ale tylko przez konto maklerskie do ETF-ów amerykańskich. Jeżeli chodzi o porównanie liczby spółek, to też jest ciekawe, bo w tych indeksach oczywiście w MSCI ASWI jest najwięcej spółek, bo niespełna 2500, w MSCI World jest niespełna 1500, ale jak wykluczymy z nich USA, to oczywiście te indeksy mieszczą w sobie trochę więcej spółek relatywnie do tych jakby USA w nich były, zwłaszcza MSCI World minus USA, w którym jest prawie 2300 spółek. Także jak z tego indeksu wyrzucimy USA, to nagle robi się więcej spółek z każdego państwa. I też ciekawostka jest taka, że na przykład Japonia, Chiny i Indie mają nieproporcjonalnie dużo spółek w indeksach wobec ich udziału kapitalizacji tej łącznej, czyli to oznacza, że na tamtejszych rynkach finansowych notowane jest bardzo wiele średniej wielkości firm w ujęciu światowym, czyli mają bardzo dużą liczbę spółek, a niekoniecznie duży udział w indeksie światowym. Jeszcze taka ciekawostka, że w funduszu ETF na indeks MSCI ASWI znajduje się tylko 11 polskich spółek, które stanowią 0,1% tego indeksu. Są to PKO BP, PKN Orlen, PKO SA, PZU SA, Dino Polska, KGHM, LPP, Santander, Bank Polska, Allegro, Cyfrowy Polsat i CD Projekt Red. Przynajmniej na początku roku 2024, bo oczywiście jest to zmienne z czasem. Polska giełda jest w skali świata marginalna i na razie nic nie wskazuje na to, by miało się to w przyszłości zmienić. Jaki jest najlepszy ETF na akcje z całego świata? I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. One wszystkie są do siebie bardzo podobne. Mamy oczywiście popularne ETF-y typu iShares MSCI ASV UCITS. Mamy też iShares MSCI ASV IMI, czyli Investable Market. On ma trochę więcej spółek, także małe spółki. Mamy też popularny Vanguard FTSE All World UCITS ETF. I tak naprawdę, jeżeli zastanawiasz się nad tym, który z tych funduszy wybrać, no to w ciągu ostatnich 5 lat ich wyniki są bardzo do siebie zbliżone. Więc szczera odpowiedź brzmi, to praktycznie nie ma znaczenia. Jeżeli nie wiesz, który wybrać, to też sprawdź moją listę ETF-ów, bo tam masz dostępność w 3 wiodących prym polskich domach maklerskich, przynajmniej wiodących prym w kwestii ETF-ów zagranicznych. Jeżeli chcesz inwestować w rynki rozwinięte, to tak samo, najlepsze ETF-y, no cóż, wszystkie są do siebie bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o wyniki. Popularny IWDA albo SWDA, czyli iShares Core MSCI World, to jest chyba najpopularniejszy. Później mamy ten sam indeks, tylko od Xtrackers oraz SPDR, czyli Spider. I na końcu mamy Vanguard FTSE Developed World, czyli FTSE Developed World UCITS ETF. Wyniki tych kilku funduszy są od 5 lat praktycznie identyczne, więc tak naprawdę wybór pozostawiam twojemu pragmatyzmowi. Jeżeli chodzi o akcje z USA, to mamy tu podobną sytuację. ETF-y osiągają bardzo podobne do siebie wyniki. Najpopularniejszym i swoją drogą największym w Europie ETF-em jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Później mamy te same od Invesco i Xtrackers, ale także Vanguard też polega na tym indeksie, czyli Vanguard S&P 500 UCITS ETF. No i wyniki zgodnie z przewidywaniami są trochę lepsze dla syntetyków, czyli SPXS oraz XSPU. Natomiast te o fizycznej replikacji mają trochę gorsze wyniki, przez to, że na pierwszym poziomie muszą płacić 15% podatku źródła od dywidend. Natomiast ich wyniki są tak zbliżone, że prawda jest taka, że prawie nie ma znaczenia to, który z tych funduszy ETF wybierzesz. Bądźmy pragmatyczni, bo przecież inwestowanie jest czynnością pragmatyczną, a nie artystyczną. Wyniki ETF-ów w ostatnich 10 latach, no teraz porównamy do siebie ETF-y na kilka z tych indeksów. Widzimy tutaj dosłownie na kilometr, że S&P 500 radzi sobie najlepiej. Później mamy S&P 500 z równymi wagami. Później mamy MSCI World, czyli same rynki rozwinięte. I na końcu rynki globalne, czyli MSCI ASV. Ostrzegam, że to jest tylko 9 lat notowań wyrażone w dolarze, więc tak naprawdę pokazuje to tylko tyle, że Stany Zjednoczone ostatnio dominują, jeżeli chodzi o giełdę. I tę różnicę jeszcze lepiej zobaczysz, jeżeli pokażę ci wykres 3 ETF-ów i to będą same Stany Zjednoczone, cały świat oraz cały świat bez Stanów Zjednoczonych. No to w ciągu 10 lat w dolarze same Stany Zjednoczone ponad plus 200%, to jest bardzo imponujące. Cały świat ponad plus 100%, co jest też bardzo imponujące. Tak naprawdę to nie jest zły wynik. Może nie jest idealny, ale nie jest zły. Natomiast cały świat bez Stanów Zjednoczonych niespełna plus 40%, czyli wynik jest po prostu marny. Dla wielu jest to szokujące, ale w ujęciu dolarowym cały świat minus USA przyniosło w ciągu ostatnich lat bardzo słabe wyniki. Teraz, jako że chcemy być świadomi, spójrzmy na nieco dłuższy termin, czyli same Stany Zjednoczone czy rynki rozwinięte, bo to jest pytanie, które pojawia się bardzo często. W ostatnich latach zaskakująco często spotykam ludzi tutaj w Polsce, którzy inwestują wyłącznie w spółki notowane w USA, dlatego że USA rośnie najszybciej. Oczywiście jest to jakiś powód, zwłaszcza jak ktoś stosuje strategię momentum, czyli opartą na trendzie. Jeżeli coś jest w najbardziej dynamicznym i najdłuższym trendzie wzrostowym, to oczywiście powinno się wtedy w to inwestować. Natomiast może nie są oni tego świadomi, ale nie zawsze tak było, bo w wielu okresach historycznych USA znacznie przegrywało z pozostałymi rynkami rozwiniętymi. I teraz dla przykładu. Okresy 5-letnie. Rok 1970-74, rynki rozwinięte bez USA plus 18%, USA minus 4%. Następnie rok 1975-79, świat rozwinięty bez USA plus 104%, a samo USA plus 72%. I to nie jest koniec tych przypadków, bo lata 85-89, świat rozwinięty bez USA plus 333%, samo USA plus 122%. I tak naprawdę takich okresów było więcej. Co nie zmienia faktu, że w ogólnym rozrachunku, jak spojrzymy na perspektywę 1970 do 2023, czyli to są 54 lata bodajże, to tam USA wygrywa znacząco, ponieważ $100 zainwestowane w 1970 roku dla USA przyniosłoby $231 tysięcy, dla świata włącznie z USA, tego rozwiniętego świata, 145 tysięcy dolarów, a gdybyśmy wycięli USA z inwestycji, to tylko 108 tysięcy dolarów. Jeżeli jednak skrócimy trochę horyzont inwestycyjny, to spostrzeżenia mogą być zupełnie inne, bo ci, którzy nie znają historii, jak wiecie, są często skazani na jej powtarzanie, dlatego warto poznać lepiej historię, nawet taką, która może nie pasować do naszej tezy inwestycyjnej. Dlatego spójrzmy na lata 1970 do 1990, w których pozostałe rynki rozwinięte, czyli głównie Japonia, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Niemcy, Francja i Holandia, znacząco pobiły wynikiem indeks akcji dużych spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli byśmy zainwestowali w tym okresie 100 dolarów w każdy z indeksów właśnie w roku 1970 i sprawdzili wynik dopiero po 20 latach, to inwestycje byłyby warte odpowiednio 850 dolarów dla samych Stanów Zjednoczonych, a prawie 2000 dolarów dla MSCI World bez USA. Także widzimy, że były w historii okresy, w których indeks rynków rozwiniętych, ten bez USA, czyli pozostałych rynków rozwiniętych, radził sobie znacznie lepiej niż USA. Ciekawostka jest taka, że jakbyśmy inwestowali dalej w te same indeksy, to przewaga świata rozwiniętego bez USA była na tyle duża, że samo S&P 500 wyprzedziłoby go dopiero w roku 1997. Także gdybyśmy ciągle mieli zainwestowane to wspomniane 100 dolarów, to mimo tego, że Stany od roku 1990 już zaczęły wygrywać wynikiem z pozostałymi rynkami rozwiniętymi, to dopiero przewagę straciły, albo raczej Stany przewagę zyskałyby w roku 1997. Czyli zauważcie, 27 lat inwestor wychodziłby lepiej na tym, że zainwestował w pozostałe rynki rozwinięte, a nie same Stany Zjednoczone. Jest to jedna z ważniejszych obserwacji w tym podcaście, więc zapamiętaj to, bo to pozwala nabrać trochę pokory i dystansu do inwestowania w akcje z tylko jednego rynku finansowego, niezależnie jak potężny jest to rynek i jak potężna jest to gospodarka. Natomiast jeżeli przedłużymy sobie ten okres analizy do roku 2023, to zobaczymy, że oczywiście Stany Zjednoczone znacząco wygrały zarówno z indeksem rynków rozwiniętych, jak i z indeksem rynków rozwiniętych minus USA. Także ktoś, kto wyciął ze swojej inwestycji z USA i trzymał ją przez 50 kilka lat, no to okazuje się, że zarobiłby dużo, dużo mniej niż osoba, która uwzględniła USA, a już w ogóle osoba, która inwestowała tylko w USA. Tylko teraz pomyśl w ten sposób. Wyobraź sobie, że zaczynasz inwestować w roku 1990 i możesz zainwestować w każdy rynek finansowy świata. Widzisz, że w ostatnich latach Holandia, Japonia, Niemcy radziły sobie lepiej od Stanów. No to czy naprawdę zainwestowałbyś 100% środków w rynek, który radził sobie, no cóż, gorzej od pozostałych? No raczej nie. Dlatego stawiając się w perspektywie tych osób, możesz tak naprawdę czuć się jak osoba, która dzisiaj preferowałaby na przykład Chiny. No bo dzisiaj widzimy, że Chiny radzą sobie znacznie gorzej od Stanów. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość, ale pomyśl sobie, czy czujesz się komfortowo inwestując w spółki chińskie, widząc, jak słabo sobie one radzą wobec spółek amerykańskich. Obecnie USA stanowią ponad 70% indeksu akcji spółek z rynków rozwiniętych, ale oczywiście nie zawsze tak było. Wcześniej było to około 35% do ponad 50% w tych latach 1990-2000, więc pamiętaj, że wpływ USA na ten indeks rynków rozwiniętych był niższy niż jest teraz. Więc oczywiście inwestując teraz w rynki rozwinięte, można powiedzieć, że ryzykujesz trochę więcej, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale też bardziej odczuwalny jest dla Ciebie wzrost Stanów Zjednoczonych, więc tak naprawdę dzisiaj trochę bardziej zbliżony jest indeks MSCI World albo FTSE Developed World do samego S&P 500. Teraz zmienimy trochę symulację i uwzględnimy w jej MSCI ASVI. Właściwie 5 indeksów, czyli cały świat, czyli ASVI, cały świat bez USA, czyli ASVI bez USA, rynki rozwinięte, czyli MSCI World, rynki rozwinięte bez USA, czyli MSCI World ex-US i samo USA, czyli S&P 500. No i niestety ASVI powstało dopiero w roku 1988, więc nie mogę przeprowadzić takiej symulacji od 1970, bo po prostu nie istniał ten indeks. Ale mogę tylko podejrzewać, że w okresie lat 1970 do 1990 odpowiednik MSCI ASVI, podobnie jak MSCI World, znacząco pobiłby indeks S&P 500. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że w tym okresie wiem, że rynki wschodzące prawie nie znaczyły nic na świecie i MSCI ASVI i MSCI World były tak w 95%, nawet do 99% podobne do siebie. właściwie identyczne. Wracając do tego porównania, tym razem zestawię okresy czteroletnie pomiędzy rokiem 1988 a 2023, w których z dwoma wyjątkami wygrywała inwestycja w amerykański indeks S&P 500. Tak naprawdę relacja jest taka, że im mniej amerykańskich spółek miał inwestor lub indeks, tym gorzej sobie w tym okresie radził. Więc widzimy, że w jednym narożniku mamy świat bez USA, a w drugim narożniku mamy samo USA. I praktycznie wszystkie okresy USA radziło sobie lepiej od świata minus USA. I dla przykładu 1988 do 1991 świat bez USA plus 26%, a samo USA plus 90%. 96, 99 świat bez USA plus 60%, czyli nieźle, ale samo USA plus 33%, czyli dużo lepiej. Tak naprawdę dopiero w tych kryzysowych latach 2000-2003 Stany Zjednoczone minus 13%, cały świat bez USA minus około tam 12,7%. I też 2004-2007 Stany Zjednoczone plus 29%, świat bez USA plus 108%. Także widzimy, że w takich gorszych latach dla Stanów, można powiedzieć kryzysowych, świat bez USA rósł szybciej, natomiast w tych takich the go-go years tak zwanych, czyli latach euforii, Stany Zjednoczone prawie zawsze rosły szybciej. Jak spojrzymy sobie na wykres, to oczywiście nikogo nie zdziwi, że te pięć indeksów, im więcej tam było Stanów Zjednoczonych, tym lepiej sobie radziły. Od roku 1988 najlepiej poradziły sobie Stany Zjednoczone, później trochę gorzej poradził sobie MSCI World i MSCI ASV, czyli te wersje, w których są Stany Zjednoczone, ale stanowią one tylko jakiś odsetek. Natomiast najgorzej poradziły sobie indeksy, w których nie było Stanów Zjednoczonych i to naprawdę widać na wykresie, ponieważ są one na szarym końcu. Co zatem począć? Czy jeżeli jesteśmy po wielu latach dominacji USA i one stanowią tak dużo w indeksach światowych, bo przypomnę, że 60 parę procent w MSCI ASV i ponad 70% w MSCI World, czy przeważać Stany Zjednoczone, czy w ogóle je wyciąć, czy je uwzględniać? Głos rozsądku w mojej głowie mówi, żeby ani ich nie wycinać z portfela, ani ich nie przeważać, czyli nie umieszczać ich więcej niż wynika to z łącznej kapitalizacji spółek tam notowanych. I zauważ, że z takim podejściem może i nie osiągniesz najwyższej możliwej stopy zwrotu, ale też nigdy nie przegrasz, bo nie ominie cię wzrost cen akcji z żadnego dowolnego kraju świata, w tym akcji z USA. I drugim argumentem zatrzymaniem w portfelu USA jest to, że mimo tego, że jesteśmy po wielu latach wzrostów, to tempo wzrostu przychodów największych notowanych tam spółek, czyli tego Big Five albo Big Six, tych spółek technologicznych, dalej jest dość wysokie, więc jeżeli nawet to są drogie spółki, ale rosną najszybciej na świecie, no to raczej nie powinniśmy ich wycinać z portfela, nawet ryzykując to, że ta bańka niedługo pęknie. Co z rynkami wschodzącymi? O tym już nagrałem dwa podcasty w ciągu dwóch lat, ale według mnie jest ich w indeksie światowym tak niewiele, że wybór pomiędzy MSCI ASV a MSCI World jest sprawą dość kosmetyczną. Sam preferuję MSCI ASV, ponieważ daje większą dywersyfikację też walutową od MSCI World, ale i też nie pozbawia nas szansy na to, że osiągniemy dodatkowy zysk, jeżeli w danym okresie rynki wschodzące poradzą sobie ponadprzeciętnie. Dobrze. Jeśli mam radzić sobie słabo, to tak naprawdę dla mnie nie ma problemu, bo jest tam ich śladowa ilość, to jest 10% indeksu i tak naprawdę nie bardzo mi to robi dużą różnicę, jeżeli poradzą sobie one gorzej. I w takim podcaście chciałem jeszcze powiedzieć o bardzo szczególnym rodzaju indeksów i to są indeksy o równych wagach. Nie wiem, czy o nich słyszałeś, może to dla ciebie będzie nowinka, ale poza indeksami ważonymi kapitalizacją są też indeksy równych wag, czyli equal weight albo equal weighted. Działają one tak, że wraz ze wzrostem ceny akcji spółki liczba akcji w indeksie maleje, czyli proporcja spółek do siebie w indeksie powinna być równa albo zbliżona do równej. Czyli na przykład jeżeli taki indeks ma w sobie akcje 500 spółek jak S&P 500, to udział każdej z nich powinien wynosić tutaj 0,2%, czyli jak pomnożymy sobie to 0,2% razy 500, powinno nam wyjść 100%. Jeżeli chodzi o te indeksy, to one są dość trudne do replikacji, ponieważ wyobraź sobie, że masz 2000 tam kilkaset spółek z całego świata i musisz utrzymać ich równe wagi w portfelu. I oczywiście to jest bardzo trudne, bo prościej jest kupować i sprzedawać akcje dużych firm amerykańskich typu Apple czy Microsoft, ponieważ są bardzo płynne, niż jakieś tam spółki z trzeciego świata, które są bardzo mało płynne, a ty musisz ich mieć tyle samo, co akcji firmy Apple na przykład. I dlatego właśnie jeżeli chodzi o equal weight, to najpopularniejsze są na S&P 500, ponieważ tam wszystkie spółki są płynne, więc tak naprawdę prosto się prowadzi taki ETF. Jeżeli chodzi o wyniki takich indeksów, to jest bardzo ciekawe, bo na szczęście dane udostępnia MSCI, tak sobie zestawimy ASVI z ASVI Equal Weighted, MSCI World Equal Weighted i MSCI USA z USA Equal Weighted albo Equal Weighted, okaże się, że mamy pewną zależność, czyli zazwyczaj wyniki indeksów ważonych kapitalizacją są lepsze w okresie optymizmu, czyli te spółki, które najszybciej rosną, jeżeli możemy pozwolić im rosnąć w indeksie, to zrobimy najwięcej, natomiast w okresie pesymizmu, czyli na przykład lata 99-2010, czyli mieliśmy dwa kryzysy finansowe, to się okazuje, że wtedy indeksy równych wag zyskują dużo więcej albo tracą mniej niż indeksy ważone kapitalizacją. I to jest skrajne uproszczenie tematu, ale warto o tym wiedzieć, ponieważ no cóż, jest taki trend po prostu. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to w ogóle jest ciekawe, bo w ciągu ostatnich tych 20 kilku lat okazuje się, że indeks o równych wagach na MSCI USA wygrał z indeksem ważonym kapitalizacją. Także niektórzy mogą argumentować, że był to lepszy indeks niż ten tradycyjny ważony kapitalizacją, w którym te kilka spółek może mieć na przykład 30% indeksu albo więcej, natomiast w indeksie równych wag byłoby to niemożliwe. Jeżeli chodzi o ASVI, bo najpierw sprawdźmy jego, czy kapitalizacja, czy równe wagi. No to ASVI akurat ważony kapitalizacją wygrał w tym okresie. W tym okresie mam na myśli 95 do 2023. Tutaj $100, jeżeli chodzi o normalny indeks, urosłoby do ponad 800, przyniosąc stopę zwrotu około 8% rocznie. Natomiast ten sam indeks, ale równych wag, urósłby o około 7% rocznie, czyli ze $100 do tam niespełna $700. I dlaczego tak jest dla ASVI według mnie? No jest tak dlatego, że no cóż, to jest szeroki indeks, jest tam bardzo dużo spółek z różnych stron świata, więc jeżeli przeważymy jakieś małe spółki z Chin, Tajwanu, z Polski, znaczy małe, dalej duże, ale małe w skali świata, to niekoniecznie zyskamy na tym. Także to pokazuje, że ten indeks akurat ważony kapitalizacją jest przeciętnie lepszy. Jeżeli to samo przyłożymy, tę samą miarę do MSCI World, to tutaj się zrobi bardzo ciekawie, bo przypomnę, że tu już są raczej większe gospodarki, większe giełdy, takie rynki rozwinięte i tu widzimy, że wygrał ten ważony kapitalizacją, ale przez większość czasu wygrywał ten o równych wagach. Ten ważony kapitalizacją 8,2% rocznie, średniorocznie w tym okresie, natomiast o równych wagach 7,8% rocznie. Także różnica jest nieznaczna, 0,4 punktu procentowego. Nie jest to jakoś bardzo dużo. Jest tak dlatego, że no cóż, część tego okresu była bardzo negatywna dla rynków finansowych oraz wygląda na to, że inwestowanie w mniejsze spółki w równych wagach z rynków rozwiniętych nie jest dużym problemem, czyli one przeciętnie rosną dość szybko. I ciekawostka jest taka, że jak zobaczymy same Stany Zjednoczone, czyli MSCI USA, to jest odpowiednik S&P 500 tak naprawdę, tylko że z rodziny MSCI, no to on pokonał indeks ważony kapitalizacją, czyli w tym okresie mamy stopę zwrotu średnią, czyli CAGR prawie 11% rocznie, a ten ważony kapitalizacją około 10,5% rocznie. Także ten indeks nie dość, że pokonał ważony kapitalizacją, to jeszcze przez większość tego okresu radził sobie lepiej od indeksu ważonego kapitalizacją. I dlaczego tak akurat jest dla Stanów? Tak jak powiedziałem, dlatego że w Stanach w tym indeksie te 500 spółek, tak naprawdę każda w skali świata jest dość duża. To nie jest tak, że są tam jakieś mikroskopijne spółki, więc no cóż, po prostu radziły sobie przeciętnie lepiej. Na koniec podcastu, albo raczej powoli zbliżamy się do końca, więc teraz zmienność obsunięcia odczytów indeksów akcji. Tak naprawdę ciężko tu znaleźć jakąś jedną mądrą zależność. Tutaj w tabeli standard deviation to jest oczywiście odchylenie standardowe, max DD to jest max drawdown, czyli obsunięcie maksymalne od szczytu. Dane posiadam z MSCI oraz ze zbioru danych Roberta Schillera i okazuje się tu mniej więcej to, że te indeksy ważone kapitalizacją mają mniejsze odchylenie standardowe niż indeksy o równych wagach. To jest ciekawe, bo niektórzy myślą, że jest przeciwnie, a tu się okazuje, że kapitalizacja wcale nie zwiększa miary zmienności, tylko ją zmniejsza. I tak samo jeżeli wytniemy z indeksu Stany Zjednoczone, to się okazuje, że te indeksy są bardziej zmienne niż jakbyśmy Stany Zjednoczone tam pozostawili. Tylko pamiętajmy, że to jest okres no dla MSCI World najdłuższy, to jest 50 kilka lat, także to nie jest mimo wszystko cała historia giełd, tylko to jest dość krótki w skali świata okres, ale to są oczywiście ostatnie 50 kilka lat, więc no co innego mamy, jeżeli nie to. Jeżeli ktoś zasugeruje ci inwestycje w indeks o równych wagach, no to pamiętaj o tej statystyce i pamiętaj, że przeciętnie nie obniżą one zmienności ani maksymalnych obsunięć portfela. Tak naprawdę nie zmieni się twój wynik jakoś znacząco, Więc nie wiem, czy warto polować na taki moment, kiedy warto zmienić indeks ważony kapitalizacją na indeks ważony, właściwie nieważony, czyli o równych wagach. Historia pokazuje, że kiedy na rynkach jest drogo, czyli jeżeli trafisz przed kryzysem, to tak, to warto zmienić na indeks o równych wagach, ale powodzenia dla tych, którzy prosto potrafią powiedzieć, kiedy jesteśmy przed kryzysem. Po prostu możesz wiedzieć, że jest to jedno z narzędzi do obniżenia zmienności, zwłaszcza obniżenia strat, w przypadku, kiedy jesteśmy przed kryzysem, tylko oczywiście nikt nie potrafi tego wykryć. W jaki ETF na akcje zainwestować? Czyli odpowiedzmy teraz na pytanie postawione w tytule tego podcastu. Inwestujących w sam indeks S&P 500 nie do końca rozumiem, zwłaszcza jeżeli nie żyją w Stanach Zjednoczonych, ponieważ skoro stanowi on 64% MSCI ASWI, czyli globalnego indeksu, albo ponad 70% indeksu MSCI World, czyli rynków rozwiniętych, to inwestycja w dowolny z nich daje obecnie bardzo wysoki udział w potencjalnym dalszym wzroście USA. I dużo ważniejsze jest dla mnie zabezpieczenie przed możliwością osłabienia USA przez zaakceptowanie w portfelu także innych rynków finansowych, pomimo faktu, że są u większości kulą u nogi, czyli po prostu w ostatnich latach radzą sobie gorzej niż S&P 500. I o wiele ciekawsza, ale trudniejsza jest decyzja między MSCI ASWI a MSCI World, czyli ten wybór, czy tylko rynki rozwinięte, czy cały świat. Jest tak dlatego, że na rynki rozwinięte jest więcej funduszy ETF i są na ogół tańsze i bardziej dostępne niż fundusze na akcje z całego świata. Także mamy wiele pragmatycznych powodów, dla których w ogóle możemy pominąć w swoim portfelu rynki wschodzące. Natomiast ja sam wolę podejście zbalansowane, czyli włączenie do portfela tak wielu rynków finansowych, jak to tylko możliwe. Także pod kątem wyników MSCI ASWI może i przegrywa w tym porównaniu, ale mimo wszystko wolę zabezpieczyć się na wszelką ewentualność i dodać do portfela także rynki wschodzące. Jeżeli chodzi o indeksy równych wag, no to wybór ułatwia mi fakt, że fundusze ETF tego rodzaju nie są wcale łatwo dostępne i że tak naprawdę mamy możliwość inwestycji tylko w S&P 500 Equal Weight. Ten indeks jest wart rozważenia w czasach, gdy na rynku robi się trochę drożej i nie spodziewamy się dalszych wzrostów, ale pamiętaj, że rynek może uparcie i wrednie ciągle rosnąć przez wiele, wiele lat, mimo że niektórzy wieszcze zagłady spodziewają się nadchodzących spadków. Jeżeli chodzi o indeksy wykluczające USA i ETF-y na nie, no to nie są one dostępne wśród polskich i europejskich brokerów, więc kupisz je tylko przez konta maklerskie umożliwiające handel ETF-ami amerykańskimi, a ich ranking takich kont też na bieżąco aktualizuje na blogu. Po prostu wyszukaj ranking kont maklerskich na blogu Inwestomat.eu. Im dłużej myślę nad tym, tym bardziej zastanawiam się, czy jakiekolwiek kombinowanie ma sens. Dlatego najpierw zapytajmy się, czy samo S&P 500 to wystarczająca dywersyfikacja. W ujęciu sektorowym czy też branżowym myślę, że tak, ponieważ rozkład branżowy indeksu S&P 500 jest taki dość podobny do światowego i dobrze oddaje obecny układ sił w światowej gospodarce. Jeżeli chodzi o ujęcie geograficzne, to zdecydowanie nie wystarczy to. Wiem, że wielu finansistów postuluje, że S&P 500 jest tak naprawdę indeksem globalnym, ponieważ ponad 40% przychodów spółek w nim notowanych pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych, ale mnie to w ogóle nie przekonuje. Ta argumentacja mnie przekonuje, dlatego że idąc tym tokiem rozumowania, już bardziej globalny jest brytyjski FTSE 100, czyli FTSE 100, którego ponad 80% przychodów pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. I nie muszę chyba wspominać o rynkach wschodzących typu na przykład Tajwan, no bo sam zobacz skład indeksu MSCI Tajwan i sam oceń, jak wiele przychodów może generować on na Tajwanie. Ja się tu tylko uśmiecham, bo tam są naprawdę same firmy prawie eksportujące, zwłaszcza elektronikę na cały świat i tak naprawdę argumentacja typu, nie wiem, rynek polski albo WIG20 jest globalny, ponieważ w danym roku na przykład 50% przychodu spółek będzie pochodziło spoza Polski, jest dla mnie po prostu kiepska, bo to nie wystarczy, żeby ekspozycja była prawdziwie globalna. Wybór czy MSCI ASWI, czy MSCI World, czyli cały świat, czy rynki rozwinięte, nie dziwię się, jeżeli się nad tym zastanawiasz i tak naprawdę jest wiele powodów do tego, żeby się nad tym zastanawiać. Po pierwsze, jeżeli wybierzesz same rynki rozwinięte, to i tak stanowią one około 90% światowej kapitalizacji, czyli bardzo dużo. Po drugie, mają zazwyczaj niższy TER, czyli opłaty roczne, niż fundusze na akcje globalne. Po trzecie, najlepsze rynki wschodzące i tak w końcu zasilają szeregi indeksu rynków rozwiniętych, więc tak naprawdę w końcu będziesz korzystał z ich wzrostu. Z drugiej strony, jeżeli inwestujesz w MSCI ASWI, no to rynki wschodzące stanowią tylko 10% tego indeksu, więc nie ciążą aż tak bardzo na jego wynikach. Także posiadanie ich też nie jest wielkim problemem. Drugi argument, są też tanie fundusze na MSCI ASWI albo FTSE All World, czyli można też tanio inwestować w ten indeks. I trzecim argumentem jest to, że najlepsze rynki wschodzące mogą rosnąć najszybciej, zanim zasilą szeregi rynków rozwiniętych, na przykład Indie w ostatnich latach, więc oczywiście możesz się nie załapać na ten wzrost, jeżeli zainwestujesz w same rynki rozwinięte. Dla mnie o wiele ważniejszy jest wybór taniego funduszu ETF, czyli takiego, który kosztuje na przykład 0,05 do 0,3% rocznie, ponad drogi fundusz, na przykład jakiś TFI, który kosztuje 1 do 3% rocznie, oraz zwiększanie zarobków i stopy oszczędności. Także zamiast szukać dodatkowego zysku w tym, że wybierzesz S&P 500, bo on rósł najszybciej w ostatnich latach, zamiast MSCI World, to myślę, że skup się na tym, żeby wybrać jak najtańszy fundusz, jak najtańsze konto, jak najbardziej omijać podatki, na przykład przez IKX, oraz jak najwięcej po prostu zarabiać i oszczędzać, ponieważ tak szybciej zarobisz niż przez wiele miesięcy rozkminiając, czy lepszy jest S&P 500 czy MSCI World, bo tak naprawdę nikt nie wie, jak to będzie w przyszłości. Jeśli spodziewałeś się bardziej śmiałych wniosków, no to witaj na moim kanale, witaj w moim podcaście, bo ja zazwyczaj wysnuwam wnioski rozsądne i defensywne. Spytam cię, czy na podstawie przedstawionych tu danych czułbyś się na siłach, aby wysnuwać mocniejsze wnioski, bo ja na pewno nie. Widząc to, jakie kanały na YouTubie albo jakie podcasty rosną ostatnio jak na drożdżach, widzę, że odbiorcy materiałów o inwestowaniu często wymagają od twórców takich śmiałych opinii. Na przykład spółka XYZ przyniesie w tym roku bardzo wysoki zysk i większy od indeksu. Albo indeks wietnamski, singapurski, czy tam ze Sierra Leone, albo rosyjski pobije w tym roku szeroki indeks. Albo sektor rejtów, czy odzieżowy, modowy, dóbr luksusowych ma przed sobą dobry okres. Ludzie kochają gotowce, ludzie są na ogół leniwi i chcą usłyszeć to, co będzie rosło najszybciej. Ludzie po prostu chcą zyskać najlepiej w prosty, łatwy sposób, nie angażując w to własnych szarych komórek. Problem z takimi stwierdzeniami jest taki, że często opierają się na fałszywych przesłankach, błędnych pobudkach albo nawet jakichś takich dziwnych opiniach i nie ma w nich za grosz danych, nawet historycznych. Głównym motorem do ich głoszenia jest ego autora ich słów. Moim celem nie jest bycie autorytetem, ani bycie guru, a szerzenie głosu rozsądku w świecie inwestycyjnym, który w tym przypadku może być tylko jeden. Nie stawiaj nigdy na wyłącznie jeden rynek finansowy, nawet jak jest to największy i najpotężniejszy rynek na świecie, bo ryzyko pomyłki jest w długim terminie zbyt wielkie, aby nie dywersyfikować się na inne kraje. Ja wiem, że wśród słuchaczy mojego podcastu jest wiele takich młodych byczków, którzy mówią, nie, samo S&P 500 jest super, no bo zobacz, Mateusz, rośnie najszybciej w ciągu ostatnich lat. Powiem szczerze, ci, którzy odrobili lekcje, pamiętają dawne czasy, wiedzą, że tak nie musi być. I nawet jak wygląda na to, że tak będzie, pamiętajcie, że znacznie lepiej jest zarabiać trochę mniej, ale mieć szerszą dywersyfikację spółek niż samo USA, niż zarabiać trochę więcej i nie móc spać spokojnie, bo nie wiemy, czy USA będzie dalej dominowało i nie wiemy, czy przed nimi nie ma kilkunastu, kilkudziesięciu chudych lat. Tak jak inwestorzy japońscy, myślę, że odrobili już lekcje i zgodzą się ze mną, jeżeli by rozumieli język polski, zgodziliby się ze mną i powiedzieli, no kurczę, Mateusz, miałeś rację. Mieliśmy home bias w latach 90., bo mieliśmy za sobą świetne wzrosty indeksu japońskiego, czyli Nikkei 225, ale no cóż, jest trochę gorzej. W ciągu tych 30 chudych lat odrobiliśmy lekcje i nauczyliśmy się, że należy inwestować też w inne rynki finansowe i to nie jest takie proste, że ktoś sobie rzucając słowa na wiatr powie, że dany indeks rośnie najszybciej, bo tego nie wie tak naprawdę nikt, więc moim zdaniem warto dążyć do średniej, ponieważ przynajmniej nie przegapimy najlepszych rynków finansowych. I oczywiście średnia też powoduje, że rynki finansowe, które radzą sobie kiepsko, będą stanowiły coraz to mniejszy udział w indeksie, oczywiście jeżeli nie wybierzemy indeksu o równych wagach. Mam nadzieję, że ten podcast Ci się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie skomentuj na YouTubie, koniecznie subskrybuj mój kanał, podaj dalej ten podcast, bo tak naprawdę jeżeli tego nie zrobisz, to nie mam jak się rozwijać. Mi samemu paliwa po prostu do rozwoju nie starczy. Daj znać w komentarzach, czy mam tworzyć więcej podobnych materiałów, czy Ci się podobało, czy to był według Ciebie głos rozsądku, czy to było tak zachowawcze, że nic nie wiem o rynkach finansowych i w ogóle lepsi są guru, którzy mówią, który indeks będzie najlepszy w ciągu kolejnych 5 lat. Pamiętaj, że możesz mi też sugerować własne tematy w komentarzach albo przez formularz kontaktowy na mojej stronie. No i na sam koniec, aby być na bieżąco z moimi wpisami, zapisz się do newslettera, to można na stronie w takim boksie po prawej stronie albo pod każdym wpisem się zapisać. Obserwuj mnie na Facebooku oraz na Twitterze, to linki też są też zazwyczaj pod każdym materiałem na blogu i w ten sposób nigdy nie przegapisz żadnego nowego artykułu. Mam nadzieję, że się podobało i do następnego. Trzymaj się, na razie, cześć.